Przed chwilą słyszeliśmy czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Jeszcze przeczytam kilka wersetów z tego samego urywka. Rozdział 11 od wersetu 16. Jezus mówi: a do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników i mówią: graliśmy wam na flecie, ale nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Nasz drogi Boże, dzisiaj dziękujemy ci za tych, którzy byli przed nami, tych, którzy przelali swoją krew za wiarę, tych, którzy w szczególny sposób cierpieli za to, że wyznawali, że całe twoje słowo jest prawdą. Panie, dziękujemy za reformację w Kościele, dziękujemy za to, że od tamtego czasu, Panie, możemy czytać Biblię, Biblia jest dostępna, twoje słowo, Panie, jest jasne i oświeca serca, Panie, tych, nad którymi okazujesz swoje miłosierdzie. Prosimy cię, Panie, też błogosław dzisiaj to rozważanie twojego słowa, błogosław przez twojego ducha, tak abyśmy zrozumieli, co mamy i co z tym, w związku z tym możemy oczekiwać w naszym życiu. Panie, pobłogosław twoje słowo, bo twoje słowo jest prawdą. Amen. Święto Reformacji dzisiaj, słuchajcie. Nie przebraliśmy się tak jak wczoraj Citera Sanctorum w piękne historyczne stroje, chociaż fajnie jest to zobaczyć, prawda, jak to wygląda, jak to mogło wyglądać. Ale stoimy w tej tradycji właśnie, w tej tradycji. Dzisiaj o tej tradycji przypomina nam kolor czerwony. Słuchajcie, czasami wydaje wam się, że to jest takie niepotrzebne. Po co tutaj zieleń, tutaj czerwień? Wiecie, te kolory coś znaczą, te kolory coś nam przypominają. I dzisiaj, na dzisiejszą niedzielę przewidziany jest kolor czerwony. Jak myślicie, dlaczego? Ten kolor czerwony się kilka razy w roku pojawia. Między innymi się pojawia podczas zesłania Ducha Świętego. No to jest kolor, który się wiąże między innymi z męczeństwem, tak, z krwią. To jest kolor krwi. I dzisiaj ten kolor i to święto nam przypominają o z jednej strony o bogatej tradycji biblijnej wiary, w której jako Kościół stoimy, ale przypomina nam też o jednej ważnej rzeczy. Słuchajcie, że stanie na niezruszonym fundamencie Słowa Bożego prowadzi nieraz do męczeństwa. I wiecie, męczeństwo też nam się kojarzy z obcinaniem głów i tak dalej. To, co zamieszcza teraz tak jacyś ekstremiści islamscy zamieszczają w internecie. Ale nie, kiedyś właśnie za wiarę można było stracić głowę, a dzisiaj też za wiarę można ciągle stracić głowę, może w innym sensie być szykanowanym, być zwolnionym, na przykład z uniwersytetu, za głoszenie odważnie, że Słowo Boże jest prawdą, tak? I że całe Słowo Boże jest prawdą. Zresztą dzisiaj też temat przewodni tego kazania brzmi: całe Słowo Twoje jest prawdą, całe Słowo Twoje jest prawdą. I to jest parafraza Psalmu 119, werset 160, właśnie przy tej okazji. Na początku chciałbym, żebyśmy zrozumieli, o co tak naprawdę chodzi w tym fragmencie, w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale. Jeśli macie Biblię i przewrócilibyście je kartkę wcześniej, czy stronę wcześniej, przepraszam, na początek Ewangelii Mateusza, rozdział 11, werset 2 czytamy, że Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa. Słuchajcie, Jan Chrzciciel jest w więzieniu. Ten rozdział rozpoczyna się właśnie od stwierdzenia, że Jan Chrzciciel jest w więzieniu. Dlaczego jest w więzieniu? No, w więzieniu jest dlatego, bo mówił prawdę, tak? Mówił prawdę, nie jakąś swoją prawdę, nie jakieś swoje widzimisię, ale stał mocno za Słowem Bożym, tak? Zwiastował ludziom Słowo Boże, aby się opamiętali. Mówił, tak, powołany przez Boga na proroka narodu, mówił, jak się rzeczy mają. Mówił to faryzeuszom, ale powiedział też Herodowi, tak? Powiedział, wytknął Herodowi jego własny grzech. I to była jego misja, tak? To była misja jego życia. Mówił o grzechu, mówił narodowi o grzechu i o potrzebie opamiętania, tak? O potrzebie opamiętania. Jan i jego uczniowie, ze względu na to poselstwo, ze względu na czas, w którym przyszło im żyć, pościli. Oni przestrzegali postów i w ten sposób pokazywali, czy wskazywali na potrzebę refleksji całego narodu nad grzechem, tak? Cały naród powinien był wyznać ten grzech Bogu, tak? Powinien był przyjąć to poselstwo. Kiedy dochodzimy do końca tego urywka, tak? Który się kończy w 19 wersecie, chyba najbardziej intrygująca, nie wiem, czy dla was też, dla mnie na pewno, jest wypowiedź z wersetów 16 i 17. Posłuchajcie. Jezus mówi, do kogo przyrównam to pokolenie, czyli ludzi żyjących wtedy, tak? A szczególnie Jezus ma na myśli przywódców ludu, tak? Przywódców narodu izraelskiego. Do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników i mówią, graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Zobaczcie, te dwa wersety dotyczą, tak, dzieci. Jezus porównuje przywódców narodu izraelskiego, ludzi, którzy nie przyjęli Jana ani jego, do dzieci, które grają w pewną grę. Tak? Dzieci, które grają w grę, która się nazywa Wesele i Pogrzeb. I co się dzieje, tak? Grają na flecie. Flet to jest w ogóle w Biblii, okazuje się, że flet w Biblii to jest tak, jeden z takich instrumentów, które się zazwyczaj używa właśnie przy okazji wesela. Jeśli poczytamy Stary Testament, też Nowy Testament, właśnie występują flety. I to jest bardzo dziwne w Ewangelii Mateusza, że kiedy dochodzimy do 9 rozdziału i czytamy o córce przełożonego, która zmarła, to nagle coś tam się pojawia dziwnego. Pojawiają się tam fleciści. I się zastanawiamy, czy to do końca aby pasuje, tak? Gra fletów na pogrzebie, tak? Na pogrzeb. Możliwe, że to jest jakaś ukryta sugestia, że jednak Jezus wzbudzi, tak, tą córkę, dlatego będą się weselili. Jednak flet nie za bardzo pasuje na pogrzeb, według Biblii. Czasami się zdarzało, tak? Gdzieś tam były flety, ale przede wszystkim flety jest instrumentem na wesele. Na pogrzebie śpiewa się żałobne pieśni. Tak, ale znowu dzieci są zdenerwowane. Te dzieci się gniewają na innych, że nikt się nie smuci, kiedy one śpiewają żałobne pieśni. Zobaczcie, nawet w naszym języku ukuło się takie powiedzenie, tańczy jak mu zagrają, tak? Czyli co? Ten, który jest odbiorcą, musi się dostosować do tego, co grają. Tak? I zobaczcie, problem jest taki, że pokolenie czasów Jezusa zupełnie nie rozpoznało czasów, w jakim przyszło im żyć. Nie rozpoznali czasów, ale co ważniejsze, nie rozpoznali Bożego Słowa, które do nich trafiło. Zobaczcie, nie smucili się, kiedy Jan Chrzciciel wraz ze swoimi uczniami pościł, tak? Oni sobie nic z tego nie zrobili, tak? Kiedy Jan im mówił o grzechu i o potrzebie nawrócenia, to co? Prześladowali go, tak? Herod go prześladował, faryzeusze byli przeciwko niemu. W ogóle podważali sensowność jego wypowiedzi, tak? Kto ci dał taką moc, żebyś głosił takie słowa, tak? Można powiedzieć, że ich reakcja była zupełnie chybiona, tak? Oni zamiast się zasmucić, można powiedzieć, mieli z tego dobry ubaw, tak? A z drugiej strony, kiedy przyszedł Jezus, kiedy przyszedł oblubieniec, Ewangelia Jana tutaj ciekawie przedstawia Jezusa jako oblubieńca. Jan Chrzciciel jest tym, który zapowiada nadejście oblubieńca. Nagle oblubieniec przychodzi. Teraz należałoby grać na flecie. Teraz należałoby się weselić. Teraz należałoby grać jak na wesele. A oni co? Oni właśnie znowu, ich odpowiedź jest chybiona, tak? Oni by woleli się w tym momencie smucić, tak? Oni cały czas Jezusowi zarzucają, że w sabat czyni dobrze, że uzdrawia, że zajmuje się ludźmi, że w sabat łuskają jego uczniowie kłosy, tak? Na polu. Zobaczcie, zupełnie chybiona reakcja. Więc zobaczcie, ogólnie ten fragment jest o tym, że pokolenie czasów Jezusa, szczególnie przywódcy w tamtym czasie, nie smucili się, kiedy Jan Chrzciciel nawoływał do upamiętania, a z drugiej strony nie cieszyli się, kiedy Jezus ogłaszał dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Chociaż powinni się byli cieszyć. Powinni byli się radować tak jak te tłumy, kiedy Jezus wjeżdżał na oślęciu do Jerozolimy. Co zrobili natomiast? Odpowiednio sobie ocenili jednego i drugiego. Zobaczcie, werset 18. Przyszedł Jan Chrzciciel, nie jadł i nie pił, tak? Czyli tak jak Jezus tutaj uznaje to, że pościł, tak? Pościł wraz ze swoimi uczniami. Co to pokolenie o nim powiedziało? Ma demona, tak? Ma demona, szaleje. Ma demona, jest jakimś obłąkanym człowiekiem, tak? Co on zwiastuje? Sąd Boży? Nas Bóg by miał sądzić? No, bez przesady, przecież jesteśmy dobrzy, mamy świątynię, w której czcimy Jego imię i tak dalej, i tak dalej. Nas miałby Bóg sądzić, nie? To jest człowiek chyba, który jest opętany jakiś, ma demona, tak? A z drugiej strony, zobaczcie, co powiedzieli o Jezusie. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, tak? Jak na weselu. Jezus często je i pije. A mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I w ten sposób ocenili Jezusa. I wiecie, nam się może wydawać, że ach, no taka sobie ocena, ktoś obraził po prostu Jezusa, nazwał go żarłokiem i pijakiem, żeby wyolbrzymić właśnie to jego przebywanie na bankietach, przebywanie na ucztach. Ale słuchajcie, tak naprawdę oskarżenie tego pokolenia jest o wiele bardziej poważne. Bo kiedy sięgniemy do Księgi Powtórzonego Prawa, czyli 5 Mojżeszowej, 21 rozdziału, to zobaczymy, jak poważny jest zarzut względem Jezusa. Tutaj nawet nasze tłumaczenia mówią o czymś takim jak ukaranie syna krnąbrnego. Zobaczcie, jeżeli ktoś ma syna upartego i krnąbrnego, który nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, a choć oni go karcą, on ich nie słucha, to pochwycą go jego ojciec i matka, i przyprowadzą do starszych jego miasta, do bramy tej miejscowości. I powiedzą do starszych miasta, ten nasz syn jest uparty i krnąbrny. Nie słucha naszego głosu. I teraz posłuchajcie, żarłok to i pijak. Wtedy wszyscy mężowie tego miasta ukamienują go i poniesie śmierć. Wytępisz zło spośród siebie, a cały Izrael to usłyszy i będzie się bał. Słuchajcie, więc kiedy pokolenie czasów Jezusa w ten sposób go ocenia, mówi jedno, on zasługuje na śmierć. To jest zwyrodniały syn, najgorszy z najgorszych, którego nie ma już żadnej nadziei na żadną resocjalizację. Jezus powinien zginąć. Jezus powinien umrzeć, ponieważ to jest zwyrodnialec. Tak? To jest dokładnie to, co oni myślą. Tak? Według prawa mojżeszowego. Oni sobie tak to poukładali. Tak? Więc mówię, żarłok i pijak, my możemy ha, 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 się śmiać. W sumie śmieszne nawet powiedzenie, tak? Często, nie wiem, gdzieś można powiedzieć, jak ktoś nie ma tendencji, żeby trochę więcej podjadać gdzieś, nie? No to można go nazwać sobie w domu żarłokiem i tak dalej, ale to nie jest to, nie? Tutaj za tym stoi cały ciężar, można powiedzieć, oskarżenia prawnego, tak? Oskarżenia, które prowadziło ostatecznie do kary śmierci. A zatem zobaczcie, to co Jezus robi, jego czyny, jego zwiastowanie Słowa Bożego wywołują co? Wywołują złość i wrogość, które w dodatku oni szukają, jakby można było usankcjonować prawem, tak, żeby go zgładzić. I oczywiście na końcu wiemy, jak się to kończy. w końcu dopinają swego i na podstawie fałszywego zeznania, tak żeby prawnie gdzieś to się zgadzało, zabijają Jezusa. Ale mamy do czynienia z jedną wielką parodią, słuchajcie, w przypadku Jana Chrzciciela i w przypadku Jezusa. Ludzie odwrócili swoje reakcje. Zobaczcie, zamiast się smucić na początku, radują się, śmieją się z Jana, tak? Zamiast radować się z Jezusa, śpiewają na pogrzeb. Zobaczymy w dalszej części Ewangelii, że wściekną się, gdy Jezus nie zatańczy, jak mu zagrają. Nie będzie się smucił, tak jak oni by chcieli. Skreślili Jana, dlaczego? Bo nie przestawał z innymi, tak? Skreślili Jezusa, dlaczego? Bo przestawał z innymi, tak? Zobaczcie, nie rozpoznali czasów, nie rozpoznali Bożego Słowa. Ale zobaczcie, jedna ważna lekcja, która płynie dzisiaj z tego fragmentu, jest taka, że zderzenie z Bożym objawieniem, zderzenie z prawdą Bożego Słowa często napotyka reakcję, która jest parodią, można powiedzieć karykaturą, jakimś takim paszkwilem, która jest zupełnie odwrócona, niezrozumiała, jest karykaturą właściwej reakcji. Historia biblijnych proroków nam to jasno pokazuje. Ci, którzy przychodzili do narodu, ci, którzy... To, wiecie, prorok, ja zawsze studentom swoim powtarzam, prorok to nie jest ktoś, kto przychodzi i mówi: ha, Bóg wam w końcu dołoży, Bóg wam w końcu pokaże, nie? Bóg was zgładzi. Słuchajcie, prorocy to są ludzie, którzy całym sercem są z narodem. Jeremiasz płacze. Prorocy zawsze się wstawiają za narodem, tak? Izajasz mówi, że jest częścią tego zepsutego narodu. On jest tak samo grzeszny jak... Słuchajcie, prorok to nie jest człowiek, który czerpie satysfakcję z Bożego sądu. On się lituje nad ludźmi. On prosi Boga, żeby odsunął swój sąd. A jednak wiadomo, sąd jest nieunikniony. Sąd jest nieunikniony. Także prorocy zabiegają o dobro ludzi. Jak kończą? No kończą właśnie wśród takich zupełnie chybionych reakcji, tak? Prorocy po prostu są odrzuceni i są najczęściej zabici. Zamiast nawrócenia, nienawiść. Ostatni werset naszego fragmentu mówi nam o tym, że mądrość, zobaczcie, usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. To stwierdzenie prawdopodobnie oznacza to, że po prostu prawdziwa mądrość pokazuje owoce, tak? Mądrość pokazuje po prostu swoje owoce, tak? Jeśli jest mądrość, to ta odpowiedź jest właściwa we właściwym czasie. Kiedy trzeba grać na flecie, wtedy trzeba się weselić, a kiedy się śpiewa żałobne pieśni, wtedy się smuciły, tak? Problem jest tylko taki, że dla nich mądrość Boża była głupstwem. Dla nich mądrość Boża była głupstwem i o tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, tak? Że Bóg wyśmiał ludzką mądrość, tak? Dał krzyż. Krzyż, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan, głupstwem dla Greków. A jednak tu jest mądrość Boża, tak? I teraz w zetknięciu z tą mądrością, jeśli ktoś jest mądry, to zobaczymy odpowiednie owoce. Każdy, zobaczcie, każdy stojący na fundamencie Bożego Słowa może, słuchajcie, my wszyscy, jeśli udajemy się za Bożym Słowem, jeśli Słowo Boże nam prześwieca i to Boże Słowo cenimy sobie w naszym życiu, w naszych rozmowach też, w naszych relacjach, to nie dziwmy się, że napotykamy karykatury reakcji, nie? Nie dziwmy się, że napotkamy parodię prawdziwych reakcji. Nie dziwmy się, że będą akcje ze strony ludzi, które będą co najmniej niezrozumiałe dla nas, raniące, nawet niebezpieczne. Tak? Dlaczego? No, tak samo traktowali Jezusa, tak samo traktowali Jana Chrzciciela, tak samo traktowali proroków. Wiele z tego, co zrobili nasi ojcowie reformatorzy, mówię o tej pierwszej reformacji, spotkało się właśnie z takimi chybionymi reakcjami. Ze złymi reakcjami ludzi, szczególnie przywódców, przywódców Bożego Ludu, przywódców Kościoła, przywódców tego, tego ludu, który głosił, tak, że należy do prawdziwego Boga. Podam wam 5 przykładów, krótkich przykładów, może w jednym przypadku dłuższy. 5 przykładów wielkich ludzi, którzy przyczynili się do reformacji w Europie. Zobaczcie, co z nimi się działo. Ulrich Zwingli To jest szwajcarski reformator w Curychu. Zginął w 1531 roku jako kapelan protestanckiej armii z rąk katolików. Dlaczego? Bo nie chciał przystąpić do spowiedzi. Tak? Nakłaniali go, żeby przystąpił do spowiedzi. On odrzucił, powiedział tak, że spowiedź przed Bogiem. Jego ciało zostało poćwiartowane i spalone. Marcin Luther nie zginął męczeńską śmiercią, ale ciekawe, że w 1521 roku był skazany przez Karola V na banicję. Dlaczego? No bo stwierdził podczas zgromadzenia, że tylko Biblia jest nieomylna, a sobory i papież mogą się mylić. W rezultacie tego skazania na banicję, każdy, kto by go schwytał, mógłby go legalnie, zgodnie z prawem, zabić, gdyby nie przychylność Fryderyka Mądrego, który co zrobił z Lutrem. Pamiętacie trochę historii? Fryderyk Mądry upozorował porwanie Marcina Lutra i ukrył go na zamku w Wartburgu, tak, gdzie przebywał przez jakiś czas. William Tyndale, reformator angielski, ogłoszony heretykiem we własnym kraju. Dlaczego? Pamiętacie, co zrobił William Tyndale? No, prawie ci się udało. Przetłumaczył Nowy Testament na rodzimy język. Dopuścił się wielkiej zbrodni, tak? Przetłumaczył Boże Słowo na swój rodzimy język. Musiał się ukrywać, ukrywał się pod Brukselą, został aresztowany tam. Wyrok śmierci wykonano przez uduszenie, a jego ciało spalono. Przetłumaczył Boże Słowo, tym samym podważył autorytet Kościoła, tak? Autorytet angielskiego biskupa. Jan Calvin powinien być nam w jakiś sposób bliski, ale ja powiem dzisiaj, że wiele ludzi się wstydzi Jana Calvina i powiem wam za chwilę dlaczego. Jan Calvin, reformator z Genewy, nie był jawnym męczennikiem oczywiście. Natomiast powiem wam tyle tylko. Jako postmortem, tak, po jego śmierci, słuchajcie, żaden z reformatorów, za wyjątkiem Jana Calvina, nie doczekał się tak wielkiego szkalowania, takiego brudnego, czarnego PR-u, jak właśnie Jan Calvin. 13 lat, słuchajcie, po jego śmierci, nawrócony z powrotem na katolicyzm protestant, tak, ten, który był jednym, można powiedzieć, z braci w tamtym rejonie, pisał o Calvinie jako człowieku aroganckim, bezwzględnym, okrutnym, chciwym, wręcz powiedział, że Calvin był sodomitą, czyli homoseksualistą. I powiedział, że w dodatku dodał w tym pamflecie, że kiedy Calvin umierał, to bluźnił przeciwko Bogu. Tak? Po kolejnych 40 latach ukazał się kolejny pamflet, który ukazywał Calvina jako złodzieja, tak? Jako człowieka, który kradł. W XVII wieku pojawiły się publikacje wskazujące na bezpodstawność tych oskarżeń, więc no, jak już się to pojawiło w prasie, tak, gdzieś w obiegu, można powiedzieć, to już nikt, powiedzmy, w taki jawny sposób sobie nie poczynał, tak, nie oskarżał Calvina w tak jawny sposób, ale kolejni autorzy, głównie katoliccy, zaczęli oskarżać Calvina w taki bardziej subtelny sposób. Pisali o Calvinie jako człowieku chorobliwie ambitnym, jako autokracie wybuchającym gniewem, albo o człowieku bardzo zgorzkniałym i sarkastycznym. Słuchajcie, naprawdę żaden, o ile ja się orientuję, żaden człowiek nie doczekał się tak brudnego, tak czarnego PR-u ze strony autorów. Jest taka mała książeczka, którą sobie kupiłem chyba ze 2 lata temu. To jest książka Richarda Stauffera. To był reformowany pastor szwajcarski, bardzo dobry historyk, który napisał krótką książkę o Calvinie i we wstępie, tak, w pierwszym rozdziale opisuje krótką historię tego, w jaki sposób na Calvina rzucano różne oszczerstwa. I dzisiaj, słuchajcie, któż z was, Ja nie chciałbym, żebyście musieli teraz podnosić ręce, ale z czym dzisiaj tak naprawdę wy nawet kojarzycie Kalwina? Z czym się wam kojarzy? Z kim się wam kojarzy Kalwin? Zabójca Miguela Serveta, tak? Byście tak powiedzieli? Tak, no. No zabił Serveta, tak? No. Był człowiekiem, wiecie, no. Dodalibyśmy tu kilka epitetów, tak? Autokratą i tak dalej, nie? I dzisiaj jak wpiszecie sobie hasło Miguel Servet, ja to sprawdziłem w Wikipedii, to zobaczycie, tak, że to Calvin spowodował zabójstwo, tak? Ale nikt już nie podaje faktów o tym, że za Servetem po Europie krążyły listy gończe z różnych miast, że najpierw katolicy go chwycili i chcieli go skazać, wymknął się, to spalili na stosie jego kukłę. Servet był antytrynitarzem, tak? Człowiekiem, który tam bardzo wiele namieszał i w tamtym czasie po prostu prawnym wyrokiem mógł być skazany. Prawdą jest jedynie tyle, słuchajcie, że Jan Calvin był świadkiem w procesie Miguela Serveta, gdzie zeznawał o tym, zeznawał po prostu wprawdzie, jaką miał rozmowę, jaką rozmowę przeprowadził z Miguelem Servetem wcześniej, kiedy się spotkali, tak? To konsystorz przesłuchiwał Miguela Serveta. I taki był wtedy wyrok. Rzeczywiście taki wyrok można było wtedy dostać w każdym mieście praktycznie Europy za herezję, tak? Kiedy Calvin się dowiedział, w jaki sposób Serveta chcą zgładzić i skazać na śmierć, prosił, błagał, żeby wymierzyć ten wyrok w sposób bardziej ludzki, można powiedzieć. Więc jeszcze raz polecam tą książkę. Bardzo fajnie. Właśnie ten początek pokazuje ten brudny PR, a później autor pokazuje Calvina jako zwykłego człowieka, jako męża i ojca, jako przyjaciela szczególnie Farella, który też był jednym z reformatorów, i pastora, który był pastorem przez 37 lat, słuchajcie. Nie? Takim autokratą, można powiedzieć, i złodziejem, tak, i sodomitą, i utrzymał się w tamtym czasie przez 37 lat. Nie, naprawdę nikt inny się nie spotkał z takim oczernianiem. Słuchajcie, Lutra się dzisiaj nawet kocha. Lutra wszyscy kochają. Nawet katolicy zaczęli kochać Lutra, bo Luter miał... pił piwo, tak? Lubił chodzić na piwo z Melanchtonem. Przy okazji dobitnie się wypowiadał o Żydach, o kobietach i o innych... o innych tematach, więc to nawet jest teraz śmieszne, można się z tego śmiać. Natomiast Calvina się w ogóle nie kocha. Calvina się unika, a kalwiniści w ogóle my, kalwiniści to surowi ludzie, tak? Też ostatnio sobie usłyszałem, na szczęście pozytywnie, że jestem chyba jedynym kalwinistą, jakiego znaję, który jest fajnym facetem. takie usłyszałem, taką ocenę w pracy usłyszałem ostatnio od jednego z kolegów. Może nie powinienem tego nagrywać tutaj, albo nie.
Ile kalwinistów znają ciągle.
No dokładnie. Dokładnie to było moje pytanie, które skierowałem. Jeszcze może John Knox. John Knox, reformator Szkocji, też przez jakiś czas wygnany ze swojego kraju, trafił do Genewy, ale zobaczcie, 19 lat spędził na galerach we Francji. Francuzi go uwięzili. I zobaczcie, to wszystko, dlaczego się to wszystko im stało, jak myślicie? Wiecie, muszę was zmartwić z jednej strony, że to się nie stało się to z tego powodu, o jakim wy byście mogli myśleć. Czyli nie stało się to z tego powodu, że oni głosili Ewangelię pod tytułem Jezus was kocha. Ja trochę sobie żartuję, wiecie. No, nie sądzę, że wy tak głosicie Ewangelię, ale... Dzisiaj bardzo często, tak, to jest jedyna Ewangelia, jaką się słyszy, Jezus cię kocha. Oni nie za to cierpieli, nie za to byli karani. Za co byli karani, ktoś pamięta? Za co byli karani? Byli karani za to, że wierzyli, że całe słowo twoje jest prawdą. Tak? Sola et tota scriptura, tak? Oni tylko tyle chcieli tak naprawdę. Tylko tyle chcieli. Całe pismo. Nie, tylko pismo i całe pismo. Oczywiście później z tego wynikały kolejne sola reformacji, tak? Tylko łaska, tylko wiara, tylko Chrystus jest zbawcą, tylko Bogu należy się chwała. Ale te wszystkie rzeczy, słuchajcie, wynikają z tego prostego jednego stwierdzenia, tak? Że Boże Słowo jest prawdziwe do końca i we wszystkim, tak? W całości. Także gdyby można było streścić to, za co reformatorzy cierpieli, to cierpieli za to, że właśnie nawoływali do jednej rzeczy. A nawoływali wszystkich, łącznie z papieżami, podporządkujcie się Słowu Bożemu. Tylko tyle, nie? Podporządkujcie się Słowu Bożemu. Także wszyscy oni za psalmistą jakby uznali właśnie to, co mówi Psalm 119 w wersecie 160. Całe Słowo Twoje jest prawdą. Od początku, tak? Różnie można ten werset tam tłumaczyć. Ale jedno z tłumaczeń może być, że Twoje Słowo w całości, tak? Czy od początku jest prawdą. Wiecie już, jakie są reakcje pokolenia Jezusa, tych autorytetów religijnych na ogłaszanie tych rzeczy. Wiecie, jakie są reakcje, jakie były reakcje przywódców ludu na reformatorów. Co to było? To był gniew, nienawiść i szkalowanie, tak? A często po prostu zabójstwo. Po prostu zobaczcie, ci ludzie, ani Jezus, ani prorocy, ani reformatorzy nie tańczyli zgodnie z grą na fujarkach, tak? Nie tańczyli tak, jak im zagrano. I słuchajcie, na koniec tylko tyle powiem, że jeśli dzieło reformatorów ma być dzisiaj kontynuowane, nie może się opierać na niczym innym, jak wzywaniu ludzi do tej jednej rzeczy. Do tej jednej rzeczy, do podporządkowania się, poddania się Bożemu Słowu we wszystkim. To jest jedna rzecz, niby prosta, prosto brzmi, a to jest rzecz, o którą się rozgrywa cała reformacja. O którą się rozgrywa też być albo nie być naszego Kościoła, jako Kościół reformowany. Jeśli chcemy, żeby ten reformowany odnosił się do reformacji, a nie dlatego, że udzielamy ślubów homoseksualistom, bo dzisiaj to mniej więcej taki jest synonim nazwy reformowany w naszym kraju. Pewnie sobie to uświadamiacie. Jeśli chcemy, żeby to reformowane oznaczało zgodne z reformacją, to naszym zadaniem, zadaniem nas jako Kościoła, nas też jako rodzin w tym Kościele, jest wzywanie ludzi do opierania wszystkiego na Słowie Bożym. Tak naprawdę ta reformacja, za którą dzisiaj się udajemy, ona opowiada się za pięcioma ważnymi rzeczami, które na pewno, słuchajcie, na pewno wejdą w konflikt z obecnym pokoleniem. Na pewno wejdą w konflikt z obecnym pokoleniem. I zobaczcie, jakie to są rzeczy, ja je wymienię. Zobaczcie, po pierwsze, Biblia jest nam dana, abyśmy wzrastali jako obrazy Boże i abyśmy panowali mądrze w życiu. Zobaczcie, Biblia jest nam dana, abyśmy wzrastali jako obrazy Boże i abyśmy panowali mądrze w życiu. Chodzi o rozwój do mężów Bożych, do obrazu mężów Bożych. Kapłan, król i prorok. Wzrastamy w poznaniu, wzrastamy w poddaniu się Bogu. Ale słuchajcie, kiedy tylko powiemy, że Biblia jest nam dana, abyśmy wzrastali, to tu już jest pierwszy problem. Dzisiaj ani świat, ani coraz więcej kościołów nie wierzy, że Biblia jest Biblią, że Biblia jest Słowem Bożym. Ja coraz częściej słyszę coś takiego, że kanon to jest wymysł Kościoła. Że kanon to jest wymysł jakiejś grupy podłych biskupów, którzy chcieli sobie maluczkich podporządkować, tak? Z pomocą czterech autorytarnych Ewangelii, tak? Jeszcze kilkunastu listów. Naprawdę, dzisiaj takie rzeczy się głosi, takie rzeczy się głosi w środowiskach chrześcijańskich. Tak? Gdzie jest to Słowo Boże, dzisiaj ktoś powie. Jeśli mówimy, że masz się podporządkować Słowu Bożemu, to dzisiaj ci powiedzą ludzie, a co to jest Słowo Boże? A co to jest Słowo Boże? Zróbcie sobie taki research mały, nawet wśród waszych bliskich i znajomych. Czym dla ciebie jest Słowo Boże? Czym dla ciebie jest Słowo Boże, tak? A z drugiej strony, tak, jeśli już ktoś wierzy, że jest Słowo Boże, i mamy według niego wzrastać, to dzisiaj większość młodych powie, że no ale wzrastać, no przecież my już mamy wszystko, wiemy najlepiej, tak? Widzicie, ludzie z reguły myślą, że Biblia nie może im do końca pomóc, że Biblia nie jest w stanie im do końca pomóc. Po drugie, Biblia jest nam dana, abyśmy nauczyli się walczyć z mocami, zwierzchnościami. Biblia jest nam dana, abyśmy nauczyli się walczyć z mocami, zwierzchnościami. Tutaj bardzo mi się podobał jeden z artykułów Jima Jordana na ten temat, że słuchajcie, to jest w szoku. Byłem poniekąd w szoku, bo powiem tak, no, trochę Biblię już czytam i powinienem był to jakoś sobie uświadomić mocniej, ale jakiś w tym wszystkim byłem też głupi, że zapomniałem o takiej jednej rzeczy, że większość Biblii, naprawdę przeważająca większość Biblii była napisana przez wojowników, a nie przez akademików, tak, na uniwersytecie. Przez wojowników. Spójrzcie, Mojżesz, kim był Mojżesz? Kapłanem i wojownikiem. Kim był Dawid? Był kapłanem i wojownikiem. Kim byli uczniowie Jezusa? Fajnymi kolesiami, którzy chodzili... Nie, Jezus wysłał ich jak owce między wilki i powiedział: idźcie ogłosić pokój, bo król nadchodzi. To byli posłańcy króla, to byli wojownicy. Emisariusze króla, którzy szli i ogłaszali pokój, tak, w imieniu króla. Kim był święty Paweł? Dwa razy czytamy o tym, że złożył ślub Nazyreatu. Kim był Nazyrejczyk? No jak poczytamy pieśń Debory w Księdze Sędziów, w 5 rozdziale. Nazyrejczyk to był kapłan poświęcony na wojnę z grzechem. Paweł był wojownikiem. Więc zobaczcie, większość Biblii nam pokazuje, że tak naprawdę toczy się wojna, słuchajcie. Toczy się wojna. Nie, to nie jest tak, słuchajcie, że my szukamy wojny, tak? To nie jest tak, że my jesteśmy krwiopijcami. To też mówi o tym bardzo fajnie Jim Jordan. Prawdziwi wojownicy nie szukają wojny. Prawdziwi wojownicy tam byli. Prawdziwi wojownicy widzieli krew, doświadczyli tego. Prawdziwi wojownicy nienawidzą wojny. Ale wojna ich dopada. Wojna nas dopada. To... Lubicie Patriotę, ten film z Melem Gibsonem? To nie jest człowiek, który chce iść na wojnę. To jest człowiek, kiedy trzeba, chwyta za broń, tak? Więc prawdziwi wojownicy nie szukają wojny, ale wojna się toczy mimo wszystko. Chociaż Jezus ogłasza nam pokój, to jednak wojna się toczy, tak? Po trzecie, Biblia jest nam dana, abyśmy nauczyli się historii zbawienia. I znowu, zacznijcie to głosić w swoim otoczeniu, to dzisiaj powiedzą wam, podważą wam wszystko. Podważą wam historyczność Biblii, podważą wam chronologię historii zbawienia na każdym kroku, tak? Biblia może coś tam mówić o wierze, ale na pewno nie mówi o historii. Po czwarte, Biblia uczy nas, że nie chodzi jedynie o zbawienie poszczególnych ludzi, ale o całe społeczeństwa. Biblia uczy nas, że nie chodzi o zbawienie poszczególnych ludzi, poszczególnych jednostek, ale chodzi o całe społeczeństwa. I spróbuj, jeśli się odważny, zmieszać dzisiaj Biblię z polityką. Nie wiem, jak pójdziecie do rodziny na obiad, to porozmawiajcie o programie politycznym Jezusa Chrystusa. Spróbujcie. Ale po piąte, i to jest nasza zachęta, Biblia uczy nas, że Jezus Chrystus otrzymał wszelką władzę na niebie i na ziemi i nakazał nam czynić co? Uczniami narody, i że obiecał, że będzie ze swoją mocą, czyli przez swego ducha będzie w tym z nami, tak? Czyli ostatecznie naszą nadzieją jest to, że On musi odnieść w tym sukces. On musi schrystianizować narody. Znowu. Dzisiaj jak zaczniecie mówić o chrystianizacji, wszyscy wam powiedzą, że jesteście krzyżowcami wyruszającymi na kolejną świętą wojnę. Nie o to chodzi, tak? W jaki sposób Jezus podbija narody? Pamiętacie objawienie Jana? Słowo Boże jadące na koniu, miecz wychodzi, obosieczny miecz wychodzi z jego ust. To jest jego słowo. Jezus słowem podbija narody. Jezus słowem podbija narody. Tylko to jest ciężki podbój, to jest miecz obosieczny. On rani ich i nas, tak? Kiedy my idziemy i ogłaszamy, spotykamy się ze złymi reakcjami, spotykamy się z negatywnymi reakcjami, spotykamy się z potwarzami, z wyśmianiem. Kiedy mówimy nawróć się, oni się z nas śmieją. To tak jak Jan Chrzciciel dokładnie głosił Boże opamiętanie, oni się z niego śmiali, tak? Oni tego nie przyjęli. Także słuchajcie, to są postulaty właśnie reformacji kościelnej, czyli całe Słowo Boże jest prawdą. To są postulaty tak naprawdę historycznej chrześcijańskiej wiary, tak? Nic innego. Reformatorzy odnowili to, co było na początku. Także zobaczcie, chodzi w głoszeniu całego Pisma Świętego, chodzi o dogłębną zmianę rzeczywistości, a nie o jakąś taką wirtualną nakładkę, tak? Jak się czasami robi na stronę internetową, że można tak nałożyć coś tylko z wierzchu, nie? Nie, Ewangelia penetruje to wszystko na wskrość. Ewangelia musi przemienić całe społeczeństwa. Jak myślicie, jaki będzie odzew naszego społeczeństwa, naszego pokolenia, kiedy Kościół, pastorzy, wierni będą mocno stali za Słowem Bożym? Myślę, że powiedzą nam nieraz: graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Także nie dziwmy się, że wystąpią przeciwko nam, skoro wystąpili przeciwko naszemu Panu, naszemu Chrystusowi. Także zobaczcie, to jeszcze raz powtórzę. Jesteśmy na wojnie. Cieszmy się, że mamy czasy pokoju. I zobaczcie, to też Jim napisał w jednym ze swoich artykułów bardzo fajnie, że to chrześcijaństwo wprowadza taką rzecz, że przeważają czasy pokoju, tak? Przeważają czasy pokoju, a wojna trwa od czasu do czasu. Kiedyś było odwrotnie w historii. Przeważała wojna, a pokój był krótkotrwały. Tak jak pomyślisz o Republice, nawet Grecji, czy coś takiego. Poczytajcie sobie historię, ile tam tak naprawdę było realnego pokoju w tym wszystkim. Mamy czasy wytchnienia, ale nie zapominajmy. Nie zapominajmy, że wróg stoi u bram. Szkolmy się za pomocą ASG, duchowego ASG, można powiedzieć, żeby kiedy do tej wojny zostaniemy, nie z własnej chęci, tak, wciągnięci, żebyśmy wiedzieli, jak walczyć. Także prawdziwi wojownicy nie szukają wojny, nienawidzą wojny, ale wojna ich dopada. I wiecie, co jest też najwspanialsze w tym wszystkim? Że prawdziwi wojownicy stają za realnymi rzeczami. Nie za ideami, tak? To greccy uczeni bronią idei. Tam jest ciągła wojna, tak? Bo jeśli nie zgodzisz się z ideą kogoś drugiego, zostaniesz zaatakowany. Tak naprawdę prawdziwi wojownicy kogo bronią? Zawsze tak było, słuchajcie, w klasycznym modelu. Kogo bronił Mel Gibson w Patriocie?
Dzieci i kobiety.
Broni się matek, broni się sióstr, broni się żon, tak? A wojownicy Boży kogo bronią? Oblubienicy Chrystusa tak naprawdę, tak? I znowu dzisiaj wielka rzecz, wow, dzisiaj chrześcijanie mówią, że Kościół to jest największe zło, tak? Zacznijcie bronić sam Kościół, tak? Jako ciało Chrystusa, jako Jego oblubienicę. Miejcie właśnie tą wysoką eklezjologię, to też zobaczycie, jaki będzie odzew. Ale myślę, że warto za tymi rzeczami stać, bo z tymi rzeczami ukryta jest moc Boża, z tymi rzeczami ostatecznie wiąże się chwała naszego Pana Chrystusa. Amen. Dziękujemy Tobie, Boże, za przykład wiary tych, którzy byli przed nami, za przykład wiary Jana Chrzciciela i naszego Pana Jezusa i proroków i też reformatorów. Panie, prosimy Cię, byśmy cenili ponad wszystko w naszym życiu Twoje Słowo, które jest całe, od początku do końca prawdą. Aby to Słowo przemieniało nie tylko nas i nasze rodziny, ale też nasze społeczeństwo. I żebyśmy nabrali mocy i przeświadczenia i odwagi do tego, aby tą prostą rzecz, tą jedną rzecz ogłaszać w naszym życiu.